Dzisiaj chcę mówić o lwie i o lwach, ponieważ Bóg w tym tygodniu dał mi bardzo niepokojący sen. W ogóle ostatni taki czas, ten powiatrołapie mamy bardzo niepokojący i ci, którzy są w duchu, są zaniepokojeni. I powiem wam, że to jest bardzo dobrze, ponieważ przychodzi coś nowego i ten niepokój należy podtrzymywać i nie należy go gasić. Nie gaście tego niepokoju, który się rodzi, bo być może Bóg puka do waszych serc. W Biblii jest bardzo dużo o lwach. W Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Wiesz, lew to jest takie zwierzę, które powoduje przerażenie. Jak ktoś może spotkać się z twarzą w twarz z lwem, to będzie bał się. Będzie bał się, że to jest jego koniec. I faktycznie w Biblii ten obraz lwa nie jest jednoznaczny. W Biblii lew jest... obrazem lwa jest ilustrowany zarówno szatan, jak i Chrystus. Wiesz, i to sprawia, że my nie potrafimy rozróżnić pomiędzy lękiem a bojaźnią Bożą, bo to jest ten sam lew, niby, ten sam obraz. Ale jednak Słowo Boże rozgranicza tego, który jest lwem i tego, który jest jak lew. I wiesz, czasy, w których my żyjemy teraz, to są czasy, w których nadchodzi trwoga, nadchodzi potrząsanie. I bardzo będzie wiele zależało od tego, czy my rozpoznajemy tą trwogę i ten ryk, który jest wokół nas, czy rozpoznajemy Chrystusa i diabła w tej trwodze, która nas zaczyna otaczać. Wiecie, kiedy Bóg kształtował nowe rzeczy, to zawsze je kształtował w obliczu pewnego rodzaju trudu, zmagania i też przerażenia. Kiedy postanowił stworzyć swój naród, Izrael, na podstawie obietnic, które wcześniej miał, to przyszedł do Izraela wtedy, kiedy Izrael krzyczał do Boga i wołał do Boga o ratunek. Kiedy był zgięty, przygnieciony, bity, ich dzieci były mordowane i w tej całej swojej niedoli wołał do Boga, żeby Bóg ich wyzwolił. I to jest początek Księgi Wyjścia, drugiej Mojżeszowej. I wtedy jest powiedziane, że wtedy Bóg usłyszał i przyszedł. I w tym właśnie mozole, w tej trwodze, oni byli ratowani. Wiesz, nie wiem, jaką masz wyobrażenie na ten temat, ale... oni byli narodem niewolników, który był wykorzystywany aż do śmierci. Jak myślałem o tym, jak Izrael, jaki to był czas dla Izraela w Egipcie, to myślę sobie, że po prostu możemy sobie przypomnieć czasy II wojny światowej, kiedy Żydzi byli zamknięci w gettach, kiedy byli wykorzystywani do niewolniczej pracy, bez jedzenia, umierający w tej pracy. Bardzo proszę, wyłączcie to, nie obserwujcie, kto pierwszy podejdzie i to wyłączy. Aleluja. I byli wykorzystywani, umierali. I wiecie, ciężko sobie wyobrazić, kiedy myślimy o II wojnie światowej, to później analizowano tą sytuację i zastanawiano się, dlaczego nikt z Żydów w czasie II wojny światowej, kiedy byli w gettach, była tylko bardzo mała grupa ludzi, którzy chcieli coś zrobić, chcieli się zerwać, urwać, walczyć. Wiesz, czas, kiedy jest opresja, jest czasem, który wymaga naprawdę zrozumienia, żeby w tym czasie jednak przybliżyć się do Boga i rozpoznać Jego działanie. Kiedy Mojżesz otrzymał od Boga słowo, że ma wrócić i wyzwolić swoich krewnych, swój naród i przyszedł za słowem Pana, to tak naprawdę spowodował jeszcze większy ucisk w Izraelu. Bo jest powiedziane, że wtedy to dopiero faraon się wkurzył i dopiero zaczął ich uciskać. Plagi, które przychodziły, powodowały jeszcze większe męczarnie. My jako Kościół myślimy sobie, że nasze życie z Bogiem to jest taki po prostu lajtowy progres, który każdego dnia bliżej i bliżej przybliża nas do spotkania się z Bożą chwałą. I cytujemy sobie te fragmenty z wiary w wiarę, z chwały w chwałę. Ale powiem ci, na te prawdziwe Boże rzeczy One są wytwarzane w tym momencie, kiedy my poddajemy się Bogu i w tym największym ucisku nie rezygnujemy ze strachu przed tym, co przychodzi, ale w posłuszeństwie wchodzimy w to, co przychodzi. I to wiesz, ja naprawdę podziwiam Izrael, który był w Egipcie, bo oni zdecydowali się być posłusznymi głosowi Mojżesza. Mojżesz jest typem Chrystusa w Starym Testamencie. I oni się jednak zdecydowali, mimo że mieli wiele wątpliwości i się wielu zastanawiało, czy to jest gość posłany przez Boga. Później, pewnego dnia, po uczcie paschalnej, wyruszyli. I wydawało się, że luks. Że tam Egipcjanie płaczą nad swoimi pierwotnymi, oni wychodzą, ale za chwilę już byli nad Morzem Czerwonym i armia Egiptu cała goniła ich, żeby ich wyciąć w pień. I znowu stanęli, mimo że to była wola Boża i na głos Pana tam się znaleźli, na słowo Pana, nagle stanęli nad morzem między młotem a kowadłem, przyparci do muru, nie wiedząc co zrobić. I sam Mojżesz nie czuł się fajnie, mimo że robił to, co Bóg mu kazał, żeby robić. Był pełen strachu, paniki. Ale Bóg powiedział słowo. I właśnie tylko to, co Bóg mówi, jest rozwiązaniem, a nie żadna okoliczność. Żadna okoliczność nie jest rozwiązaniem. My często patrzymy i mówimy sobie, o, Pan mi tutaj otworzył drzwi. Wiesz, nie wiem. Najlepszy obraz tego, jak Pan otwiera drzwi, to jest wtedy, kiedy Ty przechodzisz, jak Miriam przeszła przez wodę Morza Czerwonego, od razu tamburyn, bęben i śpiew jest. To znaczy, że Ci Pan otworzył drzwi. Bo przeszedłeś przez taki magiel, że po prostu nie wiesz, kim jesteś i tylko wiesz, że jesteś wyrwany, a był już kanał przygotowany dla Ciebie. Ale ludzie tak mówią, a Pan mi otworzył drzwi, i tu mi otworzył drzwi, i tam mi otworzył drzwi. Wiesz, mam wątpliwości, czy Pan jakieś drzwi otwierał w ogóle. Bo tam uwielbienia nie ma. Tam nie ma radości, tam nie ma szczęścia, nie ma przebicia. Ale wiesz, Bóg dalej kształtował Izrael i za chwilę byli nad wodą, która nie była dobra i była trująca i plotkowali i szerzyli oszczerstwa przeciwko Mojżeszowi. Później nie mieli jedzenia, 40 lat pustyni i w taki sposób Bóg kształtował sobie naród. A Słowo Boże mówi, że te wszystkie rzeczy im się przydarzyły ze względu na kogo? Jak myślicie? Dla nas. A dlaczego? Żebyśmy my tych rzeczy nie przechodzili? Nie, tylko dla naszego pouczenia, dla naszej zachęty, że kiedy my będziemy to przechodzili, żebyśmy byli mądrzejsi od nich, poddali się temu piecowi, który przychodzi i zwyciężyli w swoim życiu. I uciekli po prostu z tej pustyni. Słuchajcie. Rozejdźmy się. To jest jedno z największych pokus Kościoła w dzisiejszych czasach. Później, przeskoczę trochę, parę wieków, kiedy Izrael miał już swoją ziemię, to dokładnie taka sama sytuacja nastąpiła. Znaleźli się z powrotem w niewoli. I tam w niewoli, kiedy byli w niewoli babilońskiej, dokładnie wiedzieli, że dlatego się tam znaleźli, bo byli nieposłuszni Bogu i są tam po to, żeby na słowo Pana, które wypowiedział Izajasz, po 70 latach wrócić i w nowy sposób tworzyć naród i nie skrzanić tego po raz kolejny. I to nie był fajny czas i za chwilę o tym sobie poczytamy. Ale później, jak znowu przeskoczymy parę wieków i znajdziemy się na początku ery Kościoła w pierwszych wiekach, to znowu widzimy, że Kościół jest dokładnie w taki sam sposób kształtowany. Od pierwszego dnia powstania Kościoła, można powiedzieć, no może nie od pierwszego, ale diabeł się za chwilę zorientował, z czym ma do czynienia, wybuchają prześladowania. I ludzie są mordowani, zabijani dla Ewangelii. Kiedyś tam Wacława Bartoszewskiego spytano, czy on zrobił w czasie II wojny światowej wszystko, co mógł zrobić dla kraju. Czy wszystko zostało zrobione? I takie pytania historyczne do żołnierzy, do armii podziemnej i tak dalej. I on powiedział, wszystko zrobił tylko ten, kto umarł. I tylko takiej osobie nie można zadać pytania, czy zrobiła wszystko dla ojczyzny. I wiesz, jak nowy kościół, jak kościół powstawał, pierwszy kościół, to wszyscy... Doktorzy Kościoła, wszyscy historycy mówią, że ten Kościół był budowany na krwi męczenników. Koniec kazania. i umierali. I teraz wiesz, i teraz co z nami? Wierzę, że Bóg tak samo przychodzi w tym czasie i wprowadza Kościół w nowe miejsce. I to jest miejsce nacechowane, tak jak było to w Egipcie, tak jak było to w niewoli babilońskiej, tak jak to było w pierwszej erze Kościoła, jest nacechowane i będzie coraz bardziej cechowane, naznaczane niepokojem wzbudzonym w życiu ludzi wierzących. Żeby mogli rozpoznać, kim są, gdzie są i dokonywać właściwych wyborów. Tutaj czytałem, że Jezus, Baranek Boży, jest nazwany Lwem z Judy. Stary Testament, kiedy Jakub błogosławił swoich synów, to właśnie wypowiedział to proroctwo nad Judą i powiedział, nie oddali się berło od Judy, lew Dawida, prawda? Lew Dawida, lew z Judy, prawda? I nie odejdzie berło od Judy. I później wiemy, że Chrystus był wypełnieniem tego proroctwa i przyszedł jak lew. Ale w Nowym Testamencie też czytamy, Piotr pisze o tym, że szatan jak lew ryczący chodzi wokoło szukając, kogo by pochłonąć. Wiesz, i to jest lew, i to jest lew. A my czujemy się nieswojo tam, gdzie jesteśmy z naszym życiem. I mówimy sobie, Boże, co ja mam zrobić? Czy jestem poza wolą Bożą, czy jestem w woli Bożej? Co to jest? Uciekać? I ludzie mają bardzo różne pomysły. Może trzeba inaczej zacząć wierzyć? Są tacy ludzie, którzy mówią, nie, może po prostu to jest wszystko jakiś fanatyzm, może powinniśmy do tego podejść inaczej, tak bardziej motywacyjnie, dobre rzeczy w kościele mówić. Ja tak wiele razy mówiłem. Ludzie mają dosyć problemów w życiu. Mówmy im chociaż w kościele dobre rzeczy. Ale wiesz, ten, kto nie ostrzega, ma krew na rękach. Ten, który nie zwiastuje słowa takim, jakim jest, ma krew na rękach. I Stary Testament wyraźnie mówi, że ci fałszywi prorocy to są ci, którzy zawsze mówią, będzie lepiej, będzie jeszcze lepiej. I teraz my jesteśmy skonfrontowani, wiesz. I ja to słowo, ja nie mogę po prostu się uwolnić, bo przez cały tydzień, gdzie nie otwieram Biblii, to czytam o lwach. Zaczęło się to od snu, gdzieś tam w połowie tygodnia, który miałem i który mnie po prostu przeraził. Nie mogłem spać. Jak sobie przypomnę ten sen, tak myślę, że byłem jak ten taki Nabuchodonozor, czy jacyś inni po prostu, którzy budzili się i byli bardzo zaniepokojeni i szukali wyjaśnienia. Dobrze, że jestem na nowo narodzony i mam Ducha Świętego, więc wszystko się wyjaśnia dosyć dobrze, ale chciałem się z wami z tym podzielić i później tymi wersetami, które mówią o lwach. I raz wiesz, w tym śnie było coś takiego, że wyszedłem z jakiegoś pomieszczenia, to było jakieś spotkanie było, coś się tam działo. Wyszedłem w taką ciemność i nagle z tej ciemności wyszedł potężny lew i miał takie ogniste oczy i wiedziałem na 100%, że jestem jego ofiarą i zaraz zostanę zjedzony. Po prostu zmiękłem tam. Nikogo nie było, byłem sam, nogi mi stały się jak wata. Upadłem na kolana najpierw, ten lew podchodził coraz bliżej. Zacząłem się cały trząść, jak galareta. Schyliłem głowę, przycisnąłem do ziemi. Wiedziałem, że nie wiem, co będzie, ale to już będzie koniec pewnie mój. I jak po prostu tak miałem głowę przy ziemi, to przypomniała mi się piosenka, której ostatnio często słucham z tego zespołu gorzowskiego, MU24/7, gdzie Kola rapuje w jednej z piosenek: Święta krew Jezusa na krzyżu przelana, jak broń atomowa rozwala dzieła szatana. Ja w tym śnie klęczę i tylko mówię sobie, krew święta, krew Jezusa na krzyżu przelana, jak broń atomowa rozwala dzieła szatana. I ten lew podszedł do mnie tak blisko, że czułem jego oddech, jak mi włosy falują. I w pewnym momencie rozpostarł swoją paszczę i ryknął. I to był taki ryk, który trwał i trwał i trwał. Ja miałem wrażenie, że moja skóra to jak wystawiona głowa z pociągu po prostu... Faluje, włosy mi falują tego ryku, który stąd się wydobywa nad moją głową. I byłem pewien, że jak ten ryk się skończy już, ja byłem blady, zimny, galareta, wiedziałem, jak skończy ryczyć, to mnie zje. To był koniec. I wiecie, i w tym momencie stało się coś bardzo dziwnego. I to po prostu, to był szok. I ja wierzę, że to był sen od Boga, bo to w ogóle się kupy nie trzyma. Ale w tym momencie, znaczy, czyli ja nie mogłem sobie tego wymyśleć, że jak on przestał ryczeć, to był taki ciąg, taki długi ryk, który w pewnym momencie się urwał, jak ucichł, to ja zobaczyłem, że mam pokój w umyśle, jakiego nigdy nie miałem dotąd. I szczęście. I wolność od wszelkich trosk. Po prostu miałem, zupełnie byłem taki szczęśliwy. I przestałem powtarzać święta krew Jezusa. I taki zadowolony podniosę głowę, patrzę, a ten lew stoi przede mną i uśmiecha się. A ja mówię, a tyś co za jeden? A on mówi, ja jestem lew z Judy. Lew z pokolenia Judy. Ja mówię, a co to było? A on mówi, masz zanieczyszczone myśli. Musiałem je przedmuchać. Po prostu mówię wam, science fiction normalnie. Mógłbym pisać książki jak Lewis już teraz chyba. I po prostu wiesz, i wstałem i powiem wam, w tym momencie dokładnie, w tym momencie obudziłem się, to był środek nocy, gdzieś czwarta, trzecia, i mówię, Boże, co to jest? A Bóg mówi, przychodzi czas wojny, przychodzi czas walki i bądź bardzo gotowy na to, co przychodzi, ponieważ to jest czas wojny. Wiesz, i od tamtego momentu, jak otwieram Biblię, to ciągle czytam o lwach. I wiem, wiesz, że ja po prostu w tym śnie, ja po prostu nie rozpoznałem, że to był Bóg. Ja myślałem, że to jest po prostu mój wróg, który nadchodzi do mnie. I to było zupełnie fantastyczne. Ale myślę, że to jest po prostu dokładnie tak, jak się to wydarza w naszym życiu. Że coś się dzieje, my zaczynamy się bać, ale powiem wam, jest tylko jedna osoba na świecie, której powinniśmy się bać. To jest Bóg. Kto boi się Boga, niczego się nie boi. Kto pada przed Bogiem, nie pada przed nikim. Kto drży przed Bogiem, nie drży przed niczym. Tylko cały myk jest w tym, żeby rozpoznać, kto ryczy, po co ryczy, jak ryczy i dlaczego to, co się trzęsie, to się trzęsie. Wiecie, jest taka historia w Starym Testamencie. To jest właśnie ten czas niewoli babilońskiej, kiedy Bóg kształtował naród. Kiedy Daniel, znacie tą historię, został wtrącony do jamy z lwami. Wiecie, i sytuacja była dosyć klarowna, przygotowana od początku. Ja myślę, że nie była fajna dla nikogo. Oni już mieli w tamtym momencie, i to jest dokładnie opisane, nie będę wam czytał tych szczegółów, mieli dobrze skodyfikowane prawo. Oni wiedzieli po prostu, mieli pewien kodeks, którego się bardzo dobrze trzymali. Było charakterystyczne dla cywilizacji, które się rozwijają, było to, że są spójne. Jezus powiedział, że żadne królestwo rozdwojone samo w sobie nie może się ostać. Mieli spójny system. Elementem tego systemu było to, że wydany rozkaz przez króla nie mógł być cofnięty. Po prostu nie można było tego odwołać. Taka była zasada. W związku z tym król bardzo odpowiedzialnie starał się wydawać rozkazy, żeby to też zabezpieczało prawo przed całym zamieszaniem. Dobrze trzeba było się zastanowić, żeby czegoś oczekiwać. I wiecie, został wydany rozkaz na temat tego, że nie wolno się modlić, albo jak się wolno modlić, i tak dalej. I życie Daniela, który już wtedy był na dworze u króla, zupełnie nie pasowało do tego rozkazu. Ponieważ on 3 razy dziennie otwierał okna w stronę Jerozolimy i modlił się, żeby słowo o tych 70 latach niewoli wypełniło się i żeby naród mógł być odbudowany i wywyższał Boga nieba i ziemi. Ci ludzie, którzy wymyślili to prawo, on był im niewygodny, był człowiekiem nie do ruszenia, w związku z tym trzeba było utkać intrygę, żeby go załatwić. Więc tak naprawdę to prawo, które wymuszono na królu, nie mówiąc mu, o co chodzi, było tylko po to, żeby jednego człowieka zniszczyć. Ja myślę, że czasy się za bardzo nie zmieniły. W dzisiejszych czasach też widzimy takie manewry. Partykularne jakieś rzeczy, żeby tylko swoje osiągać. I wiesz, i po prostu, i wtedy, kiedy to prawo wydano, to ci przyszli i złapali Dawida na modlitwie. Nie było problemu, wszystko było o nim wiadome. Żył w światłości. Daniela. I jeszcze go złapano, przyprowadzono go do króla. I król po prostu powiedział, że nie, on musi po prostu teraz wszystko zmienić. On, nie, ale przypomniano mu, że jest prawo w królestwie i tego prawa się nie rusza. I on nie wiedział, co ma zrobić. I nie wiedział faktycznie, co ma zrobić. Po prostu rzeczy były uruchomione, rozpędzone, przygotowane dla Daniela i nie było wyjścia. Daniel musiał wejść na tą drogę. Że to jest tak jak w naszym życiu, że jeżeli Bóg ma plan dla naszego życia, to On go będzie starał się wypełnić w naszym życiu. My możemy próbować uciekać od tego planu, ale jak rzeczy u Boga są postanowione, to są postanowione. Pamiętam, jak mieliśmy warsztaty o prorocze i akurat Edek Ćwierz uczył o snach i mówił, że jedną z takich zasad jest, że jak sen się powtórzy dwa razy, to jest pewne, że tak będzie. Jak trzy razy, to już jest po wszystkim. To już lepiej po prostu się poddać temu. Wiesz, jak ja sobie myślę o moim życiu, ile ja różnych proroczych słów dostałem, to są takie, które są dziwne. Niedawno dostałem jakieś o misjach w Rosji. W ogóle nie wiem, co o tym myśleć. Nigdy takiego nie dostałem. Jest duże prawdopodobieństwo, że prorok się rozpędził i po prostu mam luz na razie, póki drugi nie przyjdzie. A wam zabraniam. Nic o Rosji. I tym, którzy słuchają kasetę. Ale wiecie, jest tak wiele różnych proszych słów, które po prostu cały czas wracają i są dokładnie takie same. Wiesz, to jest znak, że to jest przez Boga postanowione. Że to po prostu tak będzie. Że Bóg tego po prostu tak chce i dlatego On to powtarza i ogłasza. I wiesz, i Daniel stanął w takim miejscu i król nie wiedział, co zrobić. I teraz wiecie, czytamy o tym, przeczytam wam to. 6 rozdział Księgi Daniela od 17 wiersza. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Pamiętam, kiedyś słuchałem wykładu na temat tego, w czyjej mocy żyjemy i komu nasze życie oddaje chwałę. I ktoś właśnie powiedział na tym wykładzie, powiedział, że wiesz, jak już wszystkiego dokonasz, czego Bóg od ciebie oczekuje, to wiesz, co ludzie powiedzą? Chwała Panu. Czyli nie tobie. I wiesz, i Bóg chce nas po prostu poprowadzić właśnie taką drogą życia, żeby ludzie, którzy nas otaczają, mogli powiedzieć chwała Panu. My chcemy wieść taki sposób życia, żeby powiedzieli nam chwała Wam, chwała Tobie. Wiecie, ja tu pierwszy raz po 10 latach dzisiaj prowadziłem uwielbienie. Jeśli można to nazwać prowadzeniem. Po 9. I wiecie, i tak po prostu tak się przygotowałem do tego i tak myślę, fajnie było tak dobrze wypaść. Ale wiedziałem, że i tak będzie disaster i tak, bo jak się 9 lat nie prowadzi, to po prostu nie ma co za wiele oczekiwać. Ale wiesz, w tym wszystkim od razu była myśl bardzo wyraźna, tak, że po co jest oddawanie Bogu, po co jest uwielbienie? Po to, żeby dobrze wypaść? Ludzie nie chcą mówić, bo chcą dobrze wypaść. Dlaczego chcą dobrze wypaść? Bo chcą uznania, chcą akceptacji, chcą po prostu potwierdzenia tego, kim są, że są dobrzy, że są w porządku. Dlatego stosują się do zasady biblijnej, że głupiec nawet jak milczy, wygląda na mądrego. Dlatego cały Kościół milczy i nie głosi Ewangelii i wydaje się być pobożny. I nie chce składać świadectw, nie chce prorokować, bo lepiej po prostu jest zza węgła. Ale wiesz, Bóg nas prowadzi do tego, żebyśmy mogli oddać chwałę Bogu. I Daniel otrzymał właśnie takie życzenie na koniec przed wrzuceniem do tej jamy lwa od króla. Powiedział mu, król mu powiedział wyraźnie po prostu, że niech cię Bóg teraz wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, a sprawa Daniela nie uległa zmianie. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic i sen go odbiegł. Wiecie, on był po prostu... Znalazł się w sytuacji, która mu po prostu, w której nie chciał się znaleźć. I zależało mu na Danielu. Daniel to był jego, był mu ktoś bliski, ktoś uczciwy, ktoś prawy, ktoś wiarygodny, ktoś na kim mógł polegać i teraz ten człowiek cierpiał z powodu jego rozkazu. Więc tak to wyglądało. A wstawszy bardzo rano o świcie, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Taką mowę pogrzebową, wiecie, jak apel poległych. Danielu, wzywamy cię, powstańcie. Na apel, polegli na polu chwały. Wtedy rzekł Daniel: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swego anioła, aby zamknął paszczę lwów, tak, że im nie zaszkodziły. Także mi nie zaszkodziły. Gdyż przed nim jestem niewinny. Na to względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Teraz wiesz, my stajemy w naszym życiu przed różnymi dramatycznymi rzeczami. Sobie przypomnij, powiem ci tak. Pierwsza sytuacja, w której zaczniesz się bać po dzisiejszym kazaniu. Pomyśl o tym. Jak po prostu mógł bać się Daniel? Wiesz, pająka widzisz na ścianie, który zbliża się do twojej poduszki. I co się z tobą dzieje? I teraz jak mógł się czuć Daniel? I to są te sytuacje życiowe, w których my stajemy. Bóg mówi słowo. Będziesz głosił słowo, będziesz zakładał kościoły. I my po prostu patrzymy na to słowo jak na takiego pająka. Niby ma tam krzyż wyrysowany z tyłu. Ale pająk! I co z tego, że chrześcijanin z krzyżem na plecach? No pająk! Zabić go! Wiecie, ale Daniel po prostu, mimo że mógł skorzystać, mógł uciec, mógł się wyrwać, mógł kombinować, mógł po prostu odkręcić swoje postępowanie, on pozostał na swojej ścieżce, bo wolał bać się Boga, niż ulegać ludziom. No, sytuacja z takimi, wiecie, w Księdze Daniela jest jeszcze inna historia o trzech młodzieńcach wrzuconych do pieca, którzy nie oddali pokłonu posągowi, i tam był tak bardzo podobny test. Ich się zapytano, słuchajcie, no czy nie lepiej poddać ten pokłon i przeżyć, no, mieć spokój? I oni, czy was Bóg może was uratować? No powiecie, czy On może was uratować? Oni powiedzieli, nie wiemy nawet, czy On może nas uratować, ale pokłonu nie oddamy. Wiesz, i teraz jak ty się zachowujesz, kiedy stajesz przed lwem? Jak ty się zachowujesz, kiedy stajesz przed strachem? Którego lwa się będziesz bał? W Nowym Testamencie, kiedy powstawał Kościół, kiedy rodził się Kościół, była dokładnie taka sama sytuacja, że chrześcijanie umierali na arenach, pożerani przez lwy. Też mieli wybór, wtedy był im dawany, wyrzekać się tego, w co wierzą, oddawać cześć bogom rzymskim i greckim. I oni decydowali się nie oddawać tej czci. I byli pożerani przez te lwy, dlatego że bali się innego lwa, lwa z pokolenia Judy. Wiesz, można by tak w kościele powiedzieć tak, no wiecie, słuchajcie, nie bójcie się, Bóg was uratuje, no naprawdę. Halleluja, jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg się o nas troszczy, wiesz. No dobrze, no można tak mówić, Pan jest pasterzem moim, przeczytać 3 razy, 91 psalm, 5 razy i jakoś tak człowiek się na duchu podniesie. Ale powiem ci, przemiana, tak jak mówiłem o Egipcie, tak jak mówiłem o Babilonii, tak jak mówiłem o pierwszym wieku, ona przychodzi wtedy, kiedy ty stajesz przed sytuacją, która jest absolutnie niewygodna dla ciebie i musisz wtedy powiedzieć, komu ty będziesz służył. Ja wiesz, że takie czasy przychodzą i one już teraz są. Dzisiaj to one są tylko w postaci pewnego niepokoju. Gdzie mówią, a taki, ja kochałbym Boga, ale ten kościół mój taki niestabilny, taki nie wiadomo czego się po tym kościele spodziewać. Wiesz, no to jak Kościół jest źródłem troski, to co będzie, jak wróg nadejdzie? Jak się pastora boję, to co będzie, jak szatan przyjdzie? Jak się boję jakiejś siostry, bo wydaje mi się, że ona coś do mnie ma, w związku z tym robię takie zawsze... Wchodzę na salę i patrzę, gdzie siedzi. Ona tu, ja tu. Później, co ona robi po spotkaniu? Jak ona robi tu, to ja robię tu. Jak ona robi tam, to ja robię tu. Strach. Strach to jest broń wroga. Ale powiem ci, że te czasy, które przychodzą, są naprawdę nadprzyrodzonymi czasami. Ja wierzę, że też dlatego Bóg po prostu daje te sny, proroctwa i coś nowego się wzbudza. Wiecie, za każdym razem, kiedy Bóg zaczynał dokonywać potężnych rzeczy, to tam działy się od razu nadprzyrodzone rzeczy. Jak Bóg kształtował w Egipcie swój naród, to te plagi to nie był jakiś normalny pomysł, że nagle się coś zradzało. Ale każdy ten z tych plag to był cud po prostu, który miał miejsce. Kiedy przychodzili przez Morze Czerwone, to nie były tratwy albo jakieś mosty zwodzone. To był cud. Kiedy woda była gorzka, i zostało wrzucone drewno, żeby tą wodę odkazić, to był cud. Kiedy gryzły ich węże i został zrobiony miedziany wąż, na którego mieli patrzeć, to był cud. Manna i przepiórki, to był cud. Obłok ognia i dymu, to był cud. To wszystko było nadprzyrodzone. My czasami w Kościele mówimy sobie tak, no byśmy też chcieli takich nadprzyrodzonych rzeczy. Panie, znaki i cuda. Ale na co znaki i cuda, jeżeli nic się nie ma wydarzyć potężnego? Dopiero kiedy my decydujemy się, żeby się coś potężnego wydarzyło i jest potężny wróg i przychodzi potężnie trudny czas, to przychodzi chwała. Daniel został wrzucony do lwiej jamy i zaczęły się cuda dziać. Przyszedł anioł, lwy patrzą, już im ślina ciekła, już podbiegali do Daniela i nagle stanął gość świetlisty. I tak wiesz, jak te lwy patrzą, co się dzieje. A on mówi, że jestem posłańcem od lwa wszystkich lwów. Nie będziecie dzisiaj jedli. Ogłaszam post. Kłaście. My wszystkie położyły się. Daniel w drugim końcu leżał. Lester Samrol to nawet mówił, że prawdopodobnie wziął i sobie, bo w takiej jaskini to wszędzie twardo, prawdopodobnie wziął grzywę jednego i sobie poduszkę z tego zrobił. No ale nie wiem, to tylko Lester Samrol mógł tak powiedzieć. W każdym bądź razie był anioł, który był przyczyną tego, że lwy zostały rozbrojone. W Nowym Testamencie mamy dokładnie taką samą sytuację. Siedzą w więzieniu, przychodzi anioł i wyprowadza ich. Amen. W prześladowaniach tak samo. Jeżeli Bóg chce czegoś dokonać. My boimy się śmierci, wiesz. Nieśmiertelni są tylko ci, którzy nie dokonali swojej misji jeszcze. Więc lepiej być w śmiertelnej misji i dojechać do końca, niż zdezerterować i umrzeć dlatego, że się wyszło z misji. Amen. Wiecie, my jesteśmy śmiertelni. Ale można powiedzieć pod jednym warunkiem. Dopóki pełnimy wolę Bożą. Aż do dnia, który Bóg dla nas przygotował. A jeżeli wychodzimy z tego, to śmierć już czyha. I już jest gotowa nas złapać. I teraz wiesz, teraz diabeł, on przybiera postać właśnie tego lwa. I właśnie to mówi list Piotra. I zaraz wam to przeczytam, bo to jest taka bardzo dobra ilustracja. Bo Piotr mówi w pierwszym swoim liście, 5:7, wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I Piotr tutaj mówi w kontekście troski. On mówi w kontekście troski. Mówi, najpierw jest troska. Jeżeli ona nie jest złożona na Boga, jeżeli cały czas boi się o swoje życie, o różne dziedziny swojego życia, no to przychodzi po prostu lęk. Diabeł to wykorzystuje i zaczyna ryczeć nad twoim życiem i zaczynasz się trząść. Ja miałem taką sytuację niedawno, że Halleluja. Miałem taką sytuację niedawno, że coś tam w domu brakowało i zacząłem się bać. I sobie przypomniałem taką sytuację, że kiedyś mieszkałem w tym domu bez tynków przez kilka lat. W ogóle po rurach chodziliśmy. Śmiano się, że jak Oliwka się nauczyła chodzić, chodząc po tych rurach od grzejników, które na ziemi były porozkładane, to później jak podłogę zrobiliśmy, ktoś powiedział, o, będziemy musieli na nowo uczyć chodzić, bo po równym to chyba nie umie. Wiesz, ja sobie przypomniałem tamten czas i wiesz, sobie pomyślałem tak, będąc w tej trosce aktualnej, sobie pomyślałem, jejku, gdybym ja teraz dalej mieszkał bez tych tynków, to ja bym chyba oszalał z troski. Zobaczyłem kondycję swojego serca. Wiecie, i to jest kwestia, że ty nie wyzwolisz się od troski, stosując techniki uwalniania się od troski. Zrzućcie troskę na Pana. I tam wykładowcy nas uczą. Co to znaczy zrzucić troskę na Pana? Zrzucić troskę na Pana. Czy mogę zrzucić na Ciebie troskę moją? Tak? To troski to się tak nie zrzuca. Zrzucam troskę. Panie, weź. Panie, zrzucam to na Ciebie. Panie. No weź Pan tą troskę. No. Panie, zrzucam na Ciebie moją troskę. Panie, zrzucam na Ciebie troskę. Tak, Panie, o, dziękuję Ci, że bierzesz moje troski. Halleluja, naprawdę, Tobie mogę zaufać, naprawdę. Panie, zrzuć tą troskę na mnie, Panie. Nie wiem, coś z tym Panem, coś z tą wiarą, nie wiem, może więcej słowa muszę czytać, normalnie nie udaje mi się to. Po prostu jakoś... Panie, nie chowaj się, nie uciekaj ode mnie. Panie, nie chowaj się przede mną. Chcę ci oddać. No właśnie, teraz zrobił coś, czego Bóg nigdy nie robi. Wiecie, jak to jest oddać, zrzucić troskę na Pana? To jest zrzucić troskę na Pana. Wtedy ona jest zrzucona. Tak? I teraz my myślimy, że my się wyzbędziemy trosk. Wiesz, nie wyzbędziesz się trosk. Ty możesz tylko po prostu całkowicie zaufać Bogu i rzucić się, oddać się cały Jemu i być gotowym na wszystko. Być gotowym na wszystko. Być gotowym na życie w samotności. Być gotowym na życie bez pieniędzy. Być gotowym na życie bez domu. I wtedy nagle się okazuje, że jesteś odporny na troskę i na ryk diabła, który chce ciebie straszyć ciągle. Wiesz, to jest sprawdzone, że najbardziej o swoje majątności boją się ci, którzy je mają. Na czym firmy monitoringowe zarabiają? Na biednych? Nie, na bogatych, którzy mają. Teraz jest kwestia wyboru i tu jest powiedziane, że diabeł, przeciwnik, chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Więc on jest jak lew, on nie jest lwem, ale pochłonąć może. Może zabić. Mimo, że jest upadłym demonem i nie ma żadnej chwały lwa na nim, to przez to, że potrafi straszyć, okłamywać i przybrać postać lwa, on może doprowadzić do całkowitego twojego upadku. A tu jest powiedziane, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. W jaki sposób mamy się przeciwstawić temu diabłu? To jest fascynujące. Wiedząc, że te same cierpienia... Halo? Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Wiecie, bądź chrześcijaninem w Afganistanie. Bądź chrześcijaninem w Pakistanie. Bądź chrześcijaninem w Indiach. Nikt się o ciebie nie upomni. I teraz Piotr przychodzi i mówi wyraźnie. Mówi, przeciwstawcie mu się mocni w wierze, temu, który chodzi i straszy. Ponieważ wasi bracia już to pokonają, już to pokonali. Już to zwyciężyli, już się nie boją. Macie przykład, możecie się od nich nauczyć. I macie też, możecie tak samo żyć. A wiesz, ty przychodzisz do domu i mówisz, Boże, stać mnie było na firanki do kuchni, ale do pokoju już nie. Co za nędzne życie. Pokazuje perspektywę. Albo, Boże, w zeszłym roku byłem na wspaniałych czasach, ale w tym roku to nędza. Pojadę chyba nad polskie morze. Albo nie wiem, albo tak jak 75% ludzi w tym kraju, spędzę mój urlop w domu. Otwiera się przede mną otchłań. Wszystko kwestia proporcji. Bóg przychodzi i Bóg powołuje. Bóg chce cię wysłać na misję, Bóg chce cię wysłać do innego kraju. Bóg chce, żebyś stanął przed ludźmi, których nie znasz. On mówi, że on posyła do ludzi obcego języka. On cię pośle do ludzi obcego języka, którzy są obok ciebie, którzy w ogóle nie będą rozumieć, co ty mówisz, nie będziesz rozumiał, co oni mówią. Mimo, że mówicie obydwoje po polsku. On cię tam posyła. Ale zwyciężyć można tylko wtedy, kiedy się rozpozna te lwy i pozwoli się temu lwu z Judy ryczeć nad sobą i ogłaszać Bożą wolę i Boże plany i to sprawi, że nie będzie mu ulegać tamtemu, który nas straszy i powoduje ciągłe troski. I teraz wiesz, ja wiem, że to jest po prostu związane teraz też jeszcze z tym etapem życia, na którym jesteśmy. Jak zaczynamy jako młodzi ludzie, to apostoł Jan napisał, napisałem wam młodzi, bo zwyciężyliście złego. Wiesz, i to jest po prostu tego rodzaju kwestia, że człowiek młody ma dużo fantazji i on po prostu jest w stanie się jeszcze przeciwstawiać. Szczególnie jak nie ma dzieci, nie ma żony, nie ma męża, to jeszcze można wiele szalonych rzeczy zrobić. I w ogóle niewiele potrzeba, żeby żyć. Ale później to życie się rozwija, Bóg nam daje, składa coraz więcej odpowiedzialności. I wiesz, i w tym coraz więcej odpowiedzialności wcale nie znaczy to, że my mamy teraz od Pana zaczynać odchodzić. Wręcz przeciwnie. My powinniśmy dalej przeciwstawiać się temu ryczącemu lwu. lwu i pokonywać go poprzez zrzucanie swojej troski. Dobrze, żeby nie zagadać tego całego słowa. To teraz pomówmy sobie trochę, jak pokonać tego lwa, który przychodzi. Wiesz, o Samsonie jest powiedziane, że stąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timy, a gdy doszli do winnicy Tymy, oto młody lew ryczący zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął duch pański, to też rozerwał go na dwoje, jak się rozdziera koźle. Teraz żebyście wiedzieli, jak pokonać tego lwa. Okay? Tak, żebym was nie zostawił bez możliwości zastosowania tego słowa. Ale jakby to komuś nie odpowiadało, rozrywanie na dwa, to jest inna metoda z pierwszej Samuelowej. Wtedy Dawid powiedział Saulowi: sługa twój pas owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porywał jedną z jagnie z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go, wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Macie drugą metodę. Bardzo proste przepisy. Nie mówcie, że pastor nie był praktyczny, nie powiedział, jak sobie po prostu poradzić. Dawid świetnie to opisuje w psalmach, bo on swoich wrogów opisuje jako lwy. Mówi na przykład tak. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie ma Boga, oto całe jego rozumowanie. Czatuje za węgłem zagród, skrzycie zabija niewinnego, oczy jego wypatrują nieszczęśnika. Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie. Czyha, by porwać ubogiego. To jest ten obraz. W innym miejscu mówi: podobny jest do lwa żądnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. W innym miejscu: rozwarł nade mną swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Wybaw mi, Panie, z paszczy lwa i od rogów bawołów. Kilka tam z psalmów przeczytałem, różnych. Wiesz, to jest konkretna ilustracja po prostu strachu, który przychodzi do życia człowieka, kiedy się zderza z tą sytuacją, w której jest. I to po prostu, to nie są jakieś sytuacje w postaci pewnej niedogodności życiowej. Po prostu, że tak, wszyscy piszą długopisami, a ja ołówkiem, bo mnie nie było stać. Tylko to są poważne rzeczy, to po prostu one wskazują na to, że człowiek po prostu zapada się wewnętrznie i po prostu nie wie, co dalej zrobić. Jest zmęczony, dręczony, torturowany, nie wie, jak będzie i myśli, że będzie wszystko co najgorsze. Wiesz, ale to są sytuacje, które wierzę Bóg, w których Bóg nas teraz stawia, aby nas przygotować na to, co przychodzi. Wiecie, i taki cieplutki kościół już dłużej nie będzie mógł być miejscem komfortu. Znaczy, cieplutki zawsze będzie miejscem komfortu, ale mam nadzieję, że Bóg po prostu, tak jak postępował z Izraelem w Egipcie, z Izraelem w Babilonii, czy z pierwszym kościołem, tak teraz przychodzi, żeby też nas przygotować do nowych rzeczy. I my, kościół, modli się po prostu, jak to zrobić, żeby było fajniej. I ja mam wrażenie już od jakiegoś czasu, że Bóg już przestał ludziom pomysły poddawać. Na zachodzie mówi się, pastorzy siebie jeden drugiego pytają, jak robisz kościół? Takie jest, teraz nie potrafię go po angielsku zacytować, ale to jest bardzo popularne stwierdzenie, jak robisz kościół. No i wtedy mówią, no my robimy tak bardziej w stronę uwielbienia idziemy i tak jak trochę może Hillsong czy coś tam, naśladownictwo, prawda? No a my tak bardziej charyzmatycznie, my tak trochę w znaki cuda próbujemy tam na każdej niedzieli coś tam kombinujemy. No a my mamy dwa nabożeństwa, nie, my mamy jedno, a my mamy grupy domowe, a my to bardziej tak wojująco, tak wierzymy, tak pokrzykujemy, tam nie śpiewamy tam słodkich piosenek, a my wręcz przeciwnie, my oblubienica jednego tego w górze, co szukamy, nic więcej nie szukamy, wiesz, i po prostu, wiesz, jak robisz kościół? Wiecie, ja się bardzo cieszę, że w Polsce ludziom się nie udaje zrobić kościoła. Naprawdę się nie udaje. Co chwilę przychodzi jakaś moda i ktoś wpada na pomysł, żeby coś zrobić. Ja sam to przeszedłem, parę mód przerobiłem, ale tak doszedłem do takiego miejsca, wiecie, w którym po prostu nie mam pomysłu. Jest takie niewygodne. Przeszukuję internet, żeby po prostu zobaczyć, co Bóg dzisiaj robi na świecie. Może po prostu coś jest, jakiś nowy chwyt jest. Palenie Koranu. Może można by po prostu coś zrobić, po prostu jakiegoś takiego. Jak tu zrobić kościół?
Ale Kościół jak zrobić? Nie, wiesz. Jak Kościół zrobić? Wiesz, ale powiem ci, że to jest po prostu, to już samo w sobie stwierdzenie jest bezbożne, bo Jezus powiedział, że sam buduje Kościół. Ale druga rzecz jest taka, że przychodzi taki czas, że nam się już nie uda nic robić. Tylko Bóg oczekuje na tych, którzy powstaną. Bo On po prostu ma swoje ciało, które powstanie i przeciwstawi się wrogom. I to nie będzie pastor, który zaaranżuje imprezę. Gdzie, słuchajcie, tak a propos, przyjeżdża Eric Casto za 2 tygodnie. Słuchajcie, to jest nasz nowy sposób na szatana. Pokonamy go. Będzie nosił krzyż po nowym świecie. I my z nim, i pokonamy szatana. Idziecie ze mną? Pokonywać szatana? No mam nadzieję, że idziecie. Tak w ogóle. Ale wiesz, ten lew ryczący, to może dla niektórych oznacza to właśnie, że się boi pójść na ulicę, bo tam jest, boi się, że go coś zje zaraz. Ale jakoś po prostu ci, co chodzą po ulicach, nie widziałem, żeby kogoś jakiś lew zjadł. Robią manifestacje, jedni z tej strony, drugiej strony. Policjant wszystkim czuwa, żeby tylko sobie mogli pokrzyczeć i swój bełkot wyrazić. I nikomu się nic nie dzieje. Dlaczego nam by miało się coś dziać? A jednak słyszymy ten głos lwa, który śmieje się z nas, ryczy na nas i powoduje, że nie wychodzimy na ulicę. Tak? To jest tylko tak, taka dygresja, bo nie chciałem tutaj tego spłaszczyć, bo wierzę, że musimy pochodzić na ulicę. I coraz więcej chodzić i być bardzo odważni i podnieść swój głos jak trąba. To jest po prostu absolutnie konieczne. Ale jeśli chodzi o Kościół, to wierzę, że Bóg po prostu przychodzi z takim nowym zupełnie czasem. I On przychodzi w taki sposób, że Bóg będzie od ciebie oczekiwał, że to ty te swoje lwy i niedźwiedzie po prostu pokonasz. I rozróżnisz ten ryk, który powoduje, że wszystko ci cierpnie, który przychodzi od szatana, a który pochodzi od Boga. Bo one są bardzo podobne, bo ten jak lew i ten jak lew. Wiesz, teraz możesz po prostu powiedzieć, no to jak nasz Kościół będzie wyglądał? Ja mam nadzieję, że będzie wyglądał tak, jak Jezus chce, żeby wyglądał. I to się nie stanie przez to, że zaczniemy togi dla chóru ubierać, albo zaczniemy stok ludzi obdzierać w kościele. No to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Ludzie myślą, że sobie zrobią mały myk w kościele, żeby kupią nagłośnienie i duch przyjdzie. Albo że wyrzucą nagłośnienie i duch przyjdzie. Albo po prostu patrzy na to i mówi, co oni kombinują. Co oni tu? Jedni wwożą sprzęt do kościoła, inni wywożą sprzęt z kościoła, a Boga jak nikt nie szukał, tak nikt nie szuka. Amen. Bóg nie przyjdzie i powie, zmiłuję się nad nimi, dam im liderów. Wiecie, na ilu ja szkoleniach już byłem dla liderów i pastorów? Szkolenie przywództwa. Ciągle się odbywa szkolenie przywództwa. W ogóle to jest bardzo modne. Szkolmy przywódców na przyszłe nadchodzące przebudzenie. Wiesz, będzie przebudzenie, będą przywódcy. To będą ci, którzy będą jak Szczepan z przodu głosić i będą umierać. To będą przywódcy dający przykład innym. Teraz wyszkolmy przywódców. I teraz taki jest przywódca. No tu plakietkę przywódcy. Przeszedł kurs przywództwa i ma dyplom przywództwa. Nie jestem przeciwny zdobywaniu wiedzy i uczeniu się pewnych podstawowych zasad. Jest wszystko okej. Ale wiecie, to co przychodzi, to przerasta to co było. I to jest zupełnie nowe. I wiesz, my jesteśmy jak ten pociąg, który zbliża się, który jedzie do tej mety, koniec czasów. Ten pociąg się nazywa Czasy Ostateczne. I wiesz, z jednej strony, jak wyjrzysz przez okna tego pociągu, celu nikt za bardzo nie widzi, bo on jest przez lokomotywą i tylko maszynista dokładnie wie, co się dzieje. Z pasażerami to tak różnie. Ale na pewno mają widok na jedną i drugą stronę z tego pociągu. I z jednej strony widać świat, który coraz bardziej staje się ciemny. I wyznawcy patrzenia z tej strony krzyczą: nie zgadzamy się na zwoński gejowskie! Nie zgadzamy się na eutanazję! Precz z legalizacją narkotyków! I drą się na ten świat przez to okno. A tam coraz ciemniej. Im bliżej końca, tym coraz ciemniej. I myślą, że zawrócą ten świat. A nie zawrócą go. Bo słowo się musi wypełnić. Jak źle jest, to będzie jeszcze gorzej. Protestujmy, protestujmy. Ale drudzy siedzą przy drugim oknie, a tam z drugiego okna widać Kościół coraz bardziej pełen chwały, przygotowywany przez Boga. I ci akurat są wyznawcami tego i mówią, o tak, jestem oblubienicą, nadchodzi dobry czas, Pan jest coraz bliżej, znaki i cuda, przebudzenie, jakiego jeszcze nigdy nie było. Amen, bo to prawda. Tylko, że oni nie chcą pójść i patrzeć w tamto okno, bo by im to wiarę zachwiało, że to, co widzą, jest prawdą. Wiesz, ale ja wierzę, że Bóg po prostu chce nas po prostu trochę przemienić, jak taki może angielski trochę bardziej taki autobus turystyczny, na dachu nas posadzić. Żebyśmy mogli sobie dobrze patrzeć w jedną i w drugą stronę. I widzieć coraz większą ciemność, nadchodzące prześladowania i Europę zislamizowaną całą, meczety w Warszawie. Żebyśmy mogli to wszystko sobie dobrze popatrzeć na to, widzieć to i w tym czasie, samym czasie zobaczyć, do czego Bóg, do jakiego dzieła Bóg chce nas przyłączyć i co chce z naszym życiem zrobić, żebyśmy byli w stanie wypełnić naszą misję w tym świecie. Tą misję przebudzenia, jakiego nigdy jeszcze nie było. I najgorzej jest być właśnie takim chrześcijaninem, który tylko się przykleił do jednego okna. Dla własnego komfortu i pokoju własnego serca. Zarówno jak ci, co tu siedzą i ci, co tu siedzą, nie rozpoznają tego, co nadchodzi. Amen. Więc Bóg nas przygotowuje i powiem wam, przychodzą niefajne czasy, ale Bóg chce, żebyś po prostu skonfrontował. Przypowieści Salomona mówią o lwie tak. Przypowieści Salomona 22:13. Leniwy mówi. Zobaczcie, co mówi leniwy. Lew jest w podwórzu. Mogę być rozszarpany na środku ulicy. To jest jeden z powodów po prostu na lęki, które przychodzą. Bo ja po prostu nie chcę być aktywny. No ja bym poszedł, bym zrobił, ale wiesz, no ale co się stanie, jak ja to zrobię? Ha? Kto mi da gwarancję, że będzie dobrze, jak ja spróbuję? A może mnie lew zje? Ha? No może cię zje. A może taka była wola Boża, żeby cię zjadł? A może Bóg chciał, żeby się wypełniło przeznaczenie dla twojego życia, żeby stał się karmą dla lwa? Taka karma. Karma dla lwa. Dzięki, Zbyszek. Trafiłem w dziesiątkę. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. I to jest dzisiejszy Kościół. On siedzi po prostu, jest mądry, wszystko wie. Mamy nasze Biblię, mamy naszą protestancką religię, mamy naszą doktrynę. Ale głupi, który siedzi i nic nie wie, jest mądrzejszy. I wiecie, i to, co dzisiaj też Monika czym się dzieliła, i to, co ja bardzo głęboko odczuwam, też się modliłem w ten sposób, to ja wiem, że ta konfrontacja, która przychodzi, ona będzie też polegała na tym, że Kościół będzie gorszył sam siebie. Że będą siedzieć ludzie w Kościele, będą patrzeć na innych, którzy się poruszyli w Duchu Świętym, poruszyli się w Bogu i będą to po prostu krytykować. Nie dlatego, że to będzie, nie dlatego, że będą widzieć pewną niedojrzałość, bo taka krytyka zawsze może być, że na zasadzie, że ktoś jak pierwszy raz zaczyna, to robi rzeczy w niedojrzały sposób, ale będą krytykować to dlatego, że sami boją się, że mogliby się w takim miejscu znaleźć ze swoim życiem. Tak jak po prostu żona Dawida. Kiedy on tańczył przed Bogiem, rozebrał się, spocił, szalał i ona po prostu wyjrzała przez okno i sobie myśliła, to mój mąż, no pięknie. To jak ja to będę pochwalała, to zaraz tam z nim będę wywijała te koziołki. To wariactwo. Nie mogę tego pochwalić. I wyszydziła Dawida. I takie rzeczy przychodzą do Kościoła. Właśnie przez to, że pewni ludzie wolą być, mieć więcej mądrości, tak jak tutaj przeczytałem, że więcej mądrości ma głupiec niż mądry, bo rozpoznaje, wiesz. I teraz tu jest powiedziane dalej. Więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. Leniwy mówi, lewica jest na drodze, lew jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Pełno ruchu w jego życiu. Bracie, jak tam twoje życie z Bogiem? O, chwała Bogu. Podwyżka. Tutaj w kościele się tym zająłem, teraz mam taką odpowiedzialność. Tutaj mam nowe mieszkanie, wiesz. I się obraca jak na zawiasach. Tylko, że tak naprawdę jego życie do nikąd nie zmierza tak naprawdę. Bo robi to, co wszyscy robią. Ulega presji reklamy, marketingowi, chwyta wszystko, co mu smakuje, co jest fajne, coś nowego, jakaś atrakcja. A wola Boża w ogóle nie ma progresu, Królestwa Bożego. Się owija się na zawiasach. Dlaczego? Dlatego, że nie wyjdzie na ulicę, bo jest lwica na drodze i lew na ulicach. Halleluja. Dobrze. Okej. Okay. Skończymy to. Proroctwem Bileama dla Izraela. Nie wiem, czy pamiętacie, był Balak Bileami. Balak chciał kupić u Bileama proroctwo, które będzie przeklinało Izraela. I wiesz, i on nie mógł prorokować nieprawdy i w końcu wyprorokował prawdę i powiedział: oto lud, jak liwica powstaje, jak lew się podnosi. Nie spocznie, aż pożre zdobycz i krwi pobitych się napije. I rzekł Balak do Bileama: skoro już nie przeklinałeś, to przynajmniej nie błogosław. I wiecie, ja wierzę po prostu, że przychodzi też czas taki, że jeżeli my rozpoznamy w Chrystusie lwa z Judy i rozpoznamy w tego, który nas straszy i przed którym drżymy, w nim rozpoznamy szatana, to staniemy się synami lwa z Judy i powstaniemy jak lwica. I nie spoczniemy, dopóki nie nasycimy się krwią naszych wrogów. To jest to, do czego Bóg nas przygotowuje. Dlatego rozpoznaj, przed czym drżysz. I przestań się bać. To nie była wyjątkowa sytuacja w Dziejach Apostolskich, że oni sprzedawali wszystko, co mieli, przynosili i składali u stóp apostołów. My to tak często patrzymy na to wydarzenie z punktu takiego marksistosko-leninowskiego. Co oni zrobili ze swoimi pieniędzmi? Ale wiecie, myślę, że powinniśmy patrzeć z perspektywy Bożej wieczności, czyli takiej, że był plan dla tych ludzi i Bóg wiedział, co będzie z Kościołem, co będzie z Jerozolimą w 70. którymś tam roku, jak była cała zburzona. Bóg wszystko wiedział i ci ludzie byli w duchu, byli otwarci i wiedzieli, żeby mądrze postępować z wszystkim, co mieli. Zachęcam was. Jak was gdzieś zapraszają na pogrzeb, to jedźcie. Jeździcie na pogrzeby. No ale jest napisane, że niech umarli grzebią swoich umarłych. No nie będziesz ich grzebał. Tam się teraz ludzi zatrudnia, wszystko nic zrobią. Nie będziesz grzebał. Ale jedź na ten pogrzeb. I jak będzie wystawienie zwłok, to podejdź blisko. Podejdź blisko i sobie popatrz na tą ciocię, wujka, kuzyna, babcię, znajomego. Popatrz sobie uważnie. Jakbyś tak patrzał z bliska, to zadaj sobie pytanie. I co on stąd zabiera? Jak komuś zazdrościłeś jeszcze tam i ten ktoś umrze, to koniecznie jedź na taki pogrzeb. Wtedy już musisz być. Nawet jak cię nie zaproszą, wtedy jedź. I zobacz, co mu wpakowali do tej trumny. Taka babka była, taki makijaż zawsze robiła sobie. I teraz leży w tej trumnie i taki makijaż jej zrobili. I to ostatni? Ostatni mógł być porządny. A takim samochodem jeździł. A teraz go na takim wózku akumulatorowym ciągnął tam, w tą siódmą alejkę. I do trumny mu nic, nawet do wody rejestracyjnego mu nie włożyli, do garnituru na drogę. To jest bardzo dobra perspektywa. Albo wiesz, umarła kobieta. Wiesz, ja wokół cała rodzina płacze. Ona nikogo z sobą z tej rodziny nie zabiera. Sama przyszła na świat, sama z tego świata odchodzi. Rodzina z nią nie idzie. A rodzina była wszystkim dla niej, a tej rodziny nie zabiera. Jak w tej przypowieści o Łazarzu. Kiedy Łazarz z Bogiem rozmawia i mówi: poślij po prostu proroków tam do moich synów, niech nie grzeszą, bo skończą jak ja w piekle. Nie Łazarz, tylko ten bogacz. Do Łazarza po prostu petycję pisał. Wiesz, to wszystko nabiera właściwej perspektywy. Wiesz, ja dzisiaj tak, Oliwka zaczęła pierwszą klasę szkoły. Dostajemy listę. Dwa zeszyty w kratkę, 16-kartkowe, dwa zeszyty, 32-kartkowe w kratkę, w linię do polskiego, do angielskiego, ubezpieczenie 30 zł, to szczoteczka do zębów ptaka, tornister, woreczek, spodenki, wiesz. Ja po dwóch dniach już byłem po prostu załamany. Wiesz, jejku, jak my to wszystko ogarniemy, dopiero pierwsza klasa jest. Ale pewnego dnia stanę przed Bogiem i on mnie w ogóle nie będzie pytał o to, czy ja jej kredki kupiłem właściwie. Czy właściwie komplet dostała, czy pastelowe mi się udało dostać. Po dobrej cenie. Nawet mnie nie zapytał o to, czy po prostu, czy dobrze, że poszła do Samuela, czy może źle, bo może miała pójść do miejscowej podstawówki. Czy po prostu w ogóle, to są w ogóle zbędne, niepotrzebne rzeczy i takich tematów jest po prostu cała masa. Troszczymy się, drżymy i boimy się. Po prostu mała rzecz się wydarza i my się trzęsiemy. Wczoraj wyszedłem zamknąć bramę, późno już było, bo zapomniałem zamknąć. I patrzę, a pod moją bramą żarówka się przepala na latarni. I tak mryga niepokojąco. Podchodzę do bramy, nagle światło zgasło. I tak od 3 miesięcy, no. Dopiero wczoraj to jakoś zauważyłem, tak. Może dlatego, że jesień przychodzi i dzień się robi krótszy. I tak wszedłem i tak wróciłem do domu i tak patrzę przez okno. Dalej mryga i tak sobie myślę. Ciekawe, czy to zachęca złodziei, czy odstrasza? Sto szajba. I każda rzecz coś takiego. Wchodzisz do domu, czujesz jakiś zapach. Lęk. Wszędzie lęki i obawy. Wiecie, co się działo w Ameryce 11 września, jak się te samoloty zaczynały rozbijać? Myśleli, że to jest koniec świata. Ludzie w histerię popadali. Nie wiedzieli, co jest. Myśleli, że to koniec. Myśleli, że to po prostu jest koniec świata. Wiecie, ja wiem, że takie czasy po prostu przychodzą. Na nas wszystkich. I one, będzie się coś zbliżało do twojego domu, do twojego życia, do twoich wyborów. I najlepiej, żebyś dzisiaj już rozpoznawał lwa. I pozwalał temu lwowi z Judy mocno ryczeć nad tobą. I dać sobie przedmuchać głowę jego rykiem i jego słowami. I wiedzieć, że po prostu wszystko jest dobrze. Amen. Najlepiej, wiesz, jeszcze taka inna praktyczna rada. A propos Samsona i Dawida, jak sobie z lwem radzili. Jedną wam podałem, jechać na pogrzeb kogoś bliskiego i blisko trumny stać i sobie popatrzeć przez 2 godziny. To jest jedna z metod. Są jeszcze inne fajne, wiesz. Na przykład jedna taka fajna, na przykład testament zrób. Spisz. No, usiądź i spisz. Spisz, jakie tam masz piny do konta dla rodziny, żeby mogli, wiesz, wszystko załatwić. Gdzie pochowałeś zdjęcia rodzinne. Zrób to wszystko. I co ma być z czym. Gdzie masz kredyt, u kogo i gdzie i tak dalej. Przygotuj teczkę ładną z dokumentami, że jak się przekręcisz, żeby po prostu rodzina szału nie dostała, szukając rzeczy po tobie. No nie wiem, nie wiem. No dobra, no możesz inaczej. Na przykład kup sobie polisę na życie. Że nie wiem, chrześcijanie to chyba nie powinni diabła prowokować takimi testamentami, polisami na życie, bo to po prostu... Wiesz, nie chodzi o to, żeby diabła prowokować, tylko chodzi o to, żeby po prostu zacząć żyć świadomością taką, że nasze życie ma ostateczne, wieczne cele i nie będziemy tu wiecznie na ziemi siedzieć, martwiąc się po prostu o to, czy mamy dżinsy modne z 2010 roku, jak wszyscy noszą. Rozumiesz? I czy po prostu mam make-up, czy go nie mam, czy mam na lakier do włosów. Jezu, jak ja wyglądam. Człowieku, popatrz sobie na zdjęcia z XIX wieku. No masz, jak ludzie wyglądali, żyli i dzisiaj ulice nazywają ich imionami. Lakieru nie mieli do włosów. I paru innych rzeczy. Także wiesz, tam w tym Księdze Objawienia, w tym fragment, od którego zacząłem, Jan, jak widział, że nikt nie może otworzyć Księgi Dziejów, gdzie miały się jeszcze wydarzyć pewne rzeczy, on był po prostu przerażony. Powiedział, Jezu, ten świat biegnie dokądś, nikt tego nie trzyma w garści, ten trzyma księgę, nikt nie może tej księgi otworzyć, co będzie? Ale rozległ się głos. Lew z pokolenia Judy może otworzyć księgę, zerwać pieczęcie, jest godzien, żeby po prostu czasy dopełniły się tak, jak się mają dopełnić. Amen. I wiecie, i my mamy lwa z pokolenia z Judy, naszego Zbawiciela, to jest Jezus Chrystus. I naprawdę, tylko Jego się bójmy. I On nasze życie doprowadzi do końca, tak jak po prostu trzeba z wszystkim. Ale tylko Jego się bójmy. I żadne inne rzeczy. To wszystko, cała reszta to są nieistotne sprawy. Naprawdę. Czy się komuś powodzi, czy nie powodzi, a jak się tamtemu powodzi. Biblia mówi, zobaczcie, jak się powodzi domowi Pana. Amen. I po prostu, i bądź domem Pana. Bądź tym, który po prostu żyje w ogniu. Nie jest uczestnikiem po prostu nabożeństw, agap i paru innych fajnych chrześcijańskich rzeczy, ale bądź po prostu uczestnikiem tego, co Bóg robi. Idź na całość. Patrz. A Bóg będzie wzbudzał nowe rzeczy wokół. Kiedyś pamiętam, byłem w takim kościele gdzieś na jakiejś takiej mniejszej miejscowości, może z 10 tysięcy ludzi. Był zbór taki, spotykał się w takiej willi, 2 pokoje połączone. Byli tacy szczęśliwi i naprawdę była świetna atmosfera tam była. Ja tak też się bardzo dobrze poczułem. I nagle przyszło do mnie słowo od Boga. I Bóg mówi, ostrzeż ich, bo mogą zostać tu na zawsze już. I wyszedłem i powiedziałem, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tam na drugim osiedlu nawraca się jakiś gościu w kościele katolickim na rekolekcjach ewangelizacyjnych i zaczyna swoich znajomych ewangelizować. Oni zaczynają robić w podziemiu kościoła spotkania i za pół roku jest ich 400 osób. A wasza dwudziestka myśli, że są wiernymi chrześcijanami blisko Boga. I takie rzeczy będą działy się w Polsce, które nam się w głowie nie mieściły. My czytamy ten fragment o tym, że stary bukłak nie może nowego wina pomieścić. I mówimy amen. Ale to amen mówimy ciągle z taką nadzieją, że to nie my jednak, ten stary. Amen, amen. My nie stary bukłak. My tam nie mamy kardynałów u nas. Nie. Ale wiesz, paru by się znalazło. No nie my, my nowy bukłak, wiesz, ale nowy bukłak on jest określany w momencie, kiedy przychodzi Boże poruszenie. Dopiero wtedy mówimy o nowym bukłaku. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj widzimy nowy bukłak. Nowy bukłak przychodzi, jak przychodzi nowe przebudzenie i to, co pomieszcza to nowe przebudzenie i to, co nie hamuje tego nowego przebudzenia, to jest nowy bukłak. I w czasach Jezusa to było 12 gości, którzy porzucili swoje zawody i poszli za Jezusem. I to był nowy bukłak. I dzisiaj jest dokładnie to samo. Bóg przychodzi i mówi, pójdź za mną, pójdź za mną. Co tobie powiedziałem? Czego od ciebie oczekuję? Zrób to. I w tym momencie decydujesz się na bycie nowym bukłakiem, wchodząc w nowe formy, w których nie byłeś do tej pory. Robiąc rzeczy, których nikt do tej pory nie robił i które ty robisz w tym momencie. I przychodzi nowy bukłak. Halleluja. Także szukajmy Boga, dopóki można Go znaleźć. I naprawdę, jakiekolwiek ryczenie nad Twoją głową, naprawdę, patrz, kto ryczy nad Twoją głową. Bo może to po prostu nic ważnego nie jest. Może trzeba się temu po prostu, będąc mocnym w wierze, przeciwstawić, patrząc na cierpienia braci w wierze, w świecie, którzy już znoszą te cierpienia. Amen. Po co ci mąż? Po co ci żona? Wszystko w swoim czasie. Albo nigdy. Bądź wolny od tego. Moja żona notuje całe kazanie. Jestem prawie pewny, że to nie są notatki z tego kazania. Bo tak szybko jej ręka nigdy nie chodziła na moich kazaniach. Chcesz się czymś podzielić krótko, czy nie? Czy na kiedy indziej to jest? Albo do kogoś innego? Jak do mnie, to nie czytaj przy całym kościele. Chcesz coś powiedzieć? Krótko? Nie chcesz. Dobrze. Krótko chcesz, tak? To chodź. Krótko. Okej, tak jak Przemek. Przemek, znasz wierszyk? Znam. To powiedz. Powiedz wierszyk. Przemek, wierszyk. Moja żona już powiedziała krótko. Słyszałem. Powiedziała krótko. Amen. Wstańmy. Strasznie niewygodne, wiecie, bo ja sam po prostu nie wiem, co przychodzi. O, jak ja bym mógł tak powiedzieć dokładnie, co przychodzi, tak powiedzieć tak wszystkich, słuchajcie, nie martwcie się, Bóg mi pokazał, gdzie będziemy za rok. Ale mi Bóg nie pokazał. I to jest bardzo, to jest po prostu bardzo niepokojące. Ale wierzę, że po prostu w tym jest Bóg, bo chce naprawdę nas wprowadzić w coś nowego, nieprzewidywalnego. I to nieprzewidywalne nadciąga. Tak wierzę, absolutnie. Halleluja, Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś między nami.